Cześć Kasiu, przedstaw się może w kilku zdaniach na samym początku, zanim przejdziemy do naszego super fascynującego tematu dzisiaj, czyli Twoich maratonów między innymi.
Cześć Olu, przedstawię się. Jakby z wykształcenia jestem dietetykiem klinicznym, psychodietetykiem i trenerem umiejętności DBT. No i gdzieś robię to zawodowo, ale też z pasji, jest mi to bliskie. Jakoś tak przez te różne doświadczenia dietetyczne się zaczęło, przez to, że połączyłam po prostu też pracę, znaczy pasję z pracą, a w sumie właśnie jakieś tam błędy popełniane po drodze doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem, do takiego chyba odkrywania też siebie i tego, takich swoich potrzeb. No, ale na co dzień w życiu prywatnym kocham biegać, tak, kocham podróżować, zajmować się psiakiem swoim, widywać się ze znajomymi. I to też pewnie do tego przyjdziemy za chwilę, ale to jest w ogóle taki przełom i game changer w moim życiu, że zaczęłam inaczej patrzeć właśnie na te relacje z ludźmi, bo byłam zamknięta, znaczy zamknięta, jakkolwiek to brzmi, ale ja od zawsze pracowałam online i od momentu, kiedy się skończyły studia, tak nie mam tego bezpośredniego takiego wyjścia, nie wiem, na studia, na uczelnię, do pracy. To doszłam do wniosku, że coś jest po prostu w moim życiu chyba nie tak, bo ja się nie czuję najlepiej. I zaczęłam to zauważać w momencie, w którym właśnie zaczęłam wychodzić do ludzi i podróżować i biegać. I wtedy sobie uświadomiłam, Boże, jak mnie to ładuje energią, że co jest, że ja potrafię być szczęśliwa, że co jest, czego mi w życiu brakuje. I tak, no i postanowiłam teraz bardziej się offline'ować troszkę, tak? Czy założyłam. Teraz też biuro wynajęłam po prostu, żeby być wśród ludzi.
Czat. I totalnie rozumiem. I napisałam właśnie do ciebie wtedy na stories, no nie, jak się podzieliłaś tam, że zaczęłaś pracować offline, bo to, co pisałaś na tym stories, to czułam, jakbyś mi to po prostu wyjęła z głowy. Miałam dokładnie takie same przemyślenia. I o ile jeszcze nie podjęłam decyzji o tym, żeby założyć gabinet, tak, wyjazdy i organizowanie warsztatów stacjonarnych z dziewczynami, gdzie my się widzimy na żywo, gdzie jest grupa, gdzie jest energia, której się. Aż mi mam ciarki, jak o tym mówię. Jest taka energia, której nie da się, wiesz, oddać, nie da się jej odzwierciedlić w formach online'owych, no w żaden sposób po prostu. To wyobrażam sobie, że znowu eksałodujące. Ale zatrzymajmy się na chwilę jeszcze na DBT, bo myślę, że nie wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Możesz rozwinąć, czym jest DBT, o co w nim kaman?
Jasne, znaczy DBT jest terapią dialektyczno-behawioralną. Ona się składa z takich czterech składowych, natomiast ja wykorzystuję jedną czwartą, czyli trening umiejętności, gdzie uczę na takich cyklicznych kursach przez 24 tygodnie umiejętności z zakresu mindfulnessu i to jest podstawa DBT. Po tolerancję na stres, regulację emocji i relacje interpersonalne i przez 24 tygodnie. Bo organizuję takie spotkania warsztatowe, w sumie to się nazywa treningi, tak? Ale jedno spotkanie polega na tym, że zaczynam właśnie od praktyki uważności, później jest sprawdzana praca domowa, trochę jak w szkole, trochę gdzie każdy się dzieli tym, później jest wdrożenie nowego tematu i podsumowanie. No i jest to stricte nastawione właśnie na naukę takich umiejętności, których nie zostaliśmy wyposażeni od dziecka, tak? Nie, no w szkole nie była wyłożona jakoś psychologia, nauka radzenia sobie z emocjami, ze stresem. Jak wiemy, ma to bardzo duże znaczenie w jedzeniu, dlatego też jakby, też w sumie to, że zaczęłam się tym zajmować, to też nie wyniknęło przez przypadek, bo mnie moja w sumie terapeutka sama zachęciła do udziału w takich treningach. Tutaj ze względu właśnie na ten moduł relacji interpersonalne, głównie wyznaczanie granic, szacunek do samej siebie, asertywność i tak dalej, leżało. I później właśnie też tak siedziałam na terapii u tej mojej terapeutki. Mówię, Boże, wie Pani co, ja to nie wiem, w którą stronę iść. No z jednej strony to psychologa mnie na maksa fascynuje, że mogłabym, jakbym miała decyzję podjąć dziś, to bym powiedziała, że to. A z drugiej strony hormony i to wszystko. A ona do mnie mówi, to może dieta i emocje. Mówię, no świetnie, tylko jak to połączyć? I na samym początku w ogóle miałam też dwa profile, jeden pod DBT, drugi pod dietetykę, bo mówię, no jak ja to będę łączyć, czy tu będę sprzedawać dietę, a tu nagle mówić o relacji z jedzeniem, tak mi to kolidowało i dopiero chyba mogę powiedzieć, że teraz, od jakiegoś miesiąca zaczyna być to dla mnie samej bardziej spójne,
Nie ma.
bo po pierwsze jakby jedno nie wyklucza też drugiego, Jedno nie wyklucza drugiego, a druga rzecz jest taka, że teraz jakby pacjenci też mają takie elastyczniejsze plany żywieniowe, że nie mają sztywnych rozpisek, pomogą sobie wymieniać posiłki w aplikacji i w ogóle mówią, kurczę, że to jest taki mi bliższy, taki psychodietetyczny, żeby człowieka nie wiązać tym. A z drugiej strony osoba, która trafia na DBT, to też jest osoba, to jest jakby normalny człowiek, który ma normalne problemy typu cukrzyca, insulinooporność, jakieś zaburzenie litowe, że jakby głowa i dieta są tak ściśle związane, że jakby już zniosłam z siebie tą presję, że robię coś, co gdzieś tam ze sobą się wyklucza, nie?
Jasne.
Na profilu. Jeszcze jest dużo do ułożenia i poukładania i jakby jednego wytorowania jednej ścieżki, ale myślę, że już i tak jakby jest w miarę spójniej.
Czyli powiedziałeś, że zasugerowałaś terapeutka ze względu na ten moduł o relacjach interpersonalnych i wspomniałeś, że granice nie istniały i w ogóle ten temat leżał i było
Tak,
ciężko.
do maksa.
Zastanawiam się, jaki odsetek osób w zawodach pomocowych, szczególnie na początku drogi, ma z tym problem. Bo wiesz, my jesteśmy takimi opiekunami, takimi dawaczami, takimi
Tak.
empatia 200 000%. I myślę, że to jest globalnie w ogóle, wiesz, że to jest bardzo często w naszej grupie zawodowej.
Tak, to znaczy pewnie ta grupa zawodowa nie bierze się też przez przypadek.
Dokładnie.
Ja to mam wrażenie, że każda osoba, która gdzieś tam się szkoli w jakimś zakresie, to szczególnie psychologa, to musiała mieć jakiś problem. W ogóle uważam, że każdy ma jakieś problemy po prostu, tylko że inni idą i szukają rozwiązań, a inni troszkę mniej. Dlatego tak, no, w tych samopomocowych jest to związane z właśnie ta duża ilość empatii. No, w ogóle robiłam test Gallupa i mam empatię na pierwszym miejscu z tych 34 cech. I z jednej strony dla mnie to jest, wiesz, super, bo ja widzę, jak ludzie reagują, jak na przykład ktoś ze mną rozmawia tak na żywo, po prostu nawet, nie wiem, jakiś kolega, koleżanka, to o Boże, jakbym cię znała całe życie, albo później dostaję wiadomość, nie wiem, czemu ci o tym napisałam na pierwszym spotkaniu. Jakby nawet od pacjentek, tak ostatnio usłyszałam też od jednej pacjentki właśnie po wizycie stacjonarnej, że ona nie wie, czemu się przede mną otworzyła, tak. I myślę, że to jest takie naturalne, a z drugiej strony jakby mam też takie sytuacje, że jak słyszę już jakąś historię, jakąś trudną, to ja tym zaczynam też żyć, no nie? Jakoś i to jest trudne, że nie wiem jak ty, Ola, ale jakby nie potrafię tak odciąć swojego życia od pracy i gdzieś to wszystko jest takie mi bliskie, no nie? Że jakby słysząc coś, ja widzę w sobie taką bardzo dużą chęć, żeby faktycznie kogoś czegoś tam wydostać, żeby tej osobie pomóc, a z drugiej strony mam też takie poczucie, że to hello, ale to nie tylko ja jestem w stanie sama to zrobić. To jest wręcz nierealne, żeby samemu to zrobić. Tym bardziej, że no, ja sama dalej jestem w terapii, ale jakby moment, gdzie mam zaburzenie odżywiania, to ja myślałam, że ktoś mnie uratuje. A Gucia, prawda, to była, wiesz, współpraca z kilkoma osobami, jakby na różnej przestrzeni czasowej. No i tak naprawdę jedyną osobą, która mogła mnie uratować, to byłam ja sama.
Tak. I to jest w ogóle też taki temat, który powraca na konsultacjach, szczególnie tych pierwszych, kiedy no ważne jest z mojej strony bardzo, żeby podkreślić, że to praca i wysiłek i zaangażowanie drugiej strony zasadniczo odpowiada za sukces. I to nie jest tak, że ja tutaj jestem po nic, bo jakby mam narzędzia, przestrzeń, wiedzę, żeby pomóc, ale ja mogę gadać. No wiesz, my możemy mówić wszystko, to nie ma znaczenia tak naprawdę, dopóki jakieś kroki nie zostaną podjęte. Dobrze, że o tym w sumie powiedziałeś, bo to chyba dobrze, żeby wybrzmiało, że my jesteśmy jakby trochę bardzo odpowiedzialni za ten nasz los i za te nasze działania, które podejmujemy. Ale co do zostawiania pracy w pracy, to nie wiem, czy robiłaś kurs TSR, albo czy interesowałaś się kiedyś TSR-em.
Interesowałam się, ale jeszcze tego nie robiłam.
No to mi bardzo, on mi tak trochę właśnie wyleczył z tego, ja zbawię świat i ja wszystkim pomogę. Ja dam 200% w tej pracy i wiesz, każdego wyciągnę z tego problemu, który ma. To bardzo mi pomógł sobie to poukładać, bo no wiadomo, że chce się ludziom pomóc. To jest jakby nasza praca i nasze serce tym żyje po prostu, no nie? I karmi się tymi procesami, które kończą się w ten sposób wymarzony i masz taką satysfakcję, ale no nie zawsze się da, jakby to jest milion zmiennych, które będą wpływać, no nie, no to wszystko, więc TSR polecam. Byłam bardzo zadowolona.
Wiesz, co teraz robię w oczo, to studium zaburzeń odżywiania. Nie wiem, byłaś?
Tak,
Tak, że teraz to będę kończyć i już mówię sobie, dobra, Kasia, chociaż wstrzymaj się z tymi kursami na
Przerwa.
chwilę, że przerwa jakaś, wiesz, no bo ja mam takie coś, że teraz też to widzę, że kurczę, jednak się trochę zajeżdżam, że mało mam tego czasu wolnego i to jest też takie wyznaczanie granic samej sobie, a propos tych granic, a nie, że ja tych granic nie potrafię. Piłam, chyba nadal do końca nie potrafię. Muszę to przyznać samej, że trudno mi to wychodzi, żeby tak po prostu usiąść i teraz nagle, dobra, od 16 to już nie robię nic i odpoczywam. Tym bardziej, że mieszkam sama. No to jakby tak się zastanawiam, co ja mam robić. Jakby no to pracuję, albo sobie coś poczytam, albo tu ogarnę to, tam. No to jest o tyle problematyczne, że no i właśnie, no i to się przyczynia do, no już też do takiego zmęczenia momentami. I tak mówię sobie, dobra, to teraz odpoczniesz, Kasia, nie będziesz sobie żadnych kursów brała. Znaczy, może inaczej, to są tak zwane żadne kursy, a w głowie mam już jakby myśl, z jakich dziedzin chcę rozszerzyć wiedzę. Wiesz, studia się skończyły kilka lat temu i te przypadki są podobne, powiedzmy, powtarzalne, ale mam takie poczucie, że kurczę, jednak ja chciałabym. No, jedna rzecz, to jest związana z tym perfekcjonizmem. Na każde pytanie znać odpowiedź, mimo że wiem, że to jest w ogóle nierealne. Gdzie kiedyś, wiesz, biochemię ogarniałam na 100% i kochałam w ogóle biochemię, jeden z najtrudniejszych przedmiotów. Tak teraz, jakbym miała coś powiedzieć, to jakby mnie ktoś pytał, Boże, nic nie pamiętam. I gdzieś, mimo że wiem, że to jest normalne, to ja samej sobie trudno jest mi samej sobie wytłumaczyć, że mogę czegoś nie pamiętać, albo że mi to nie jest na tę chwilę potrzebne. No bo po co mi jest aktualnie, nie wiem, cykl Krebsa potrzebny w pomocy osobie, która je pod wpływem emocji na przykład.
No, no w niczym generalnie.
Muszę.
Rozumiem, rozumiem. No, jakby z jednej strony ten drive do rozwijania wiedzy jest użyteczny, no bo pracując z drugim człowiekiem, to jest never ending story. W sensie zawsze jest coś, czego się możesz nauczyć. Szczególnie jeśli jeszcze się jarasz psychologią, no to totalnie. Ale no, z drugiej strony rozumiem cię doskonale, bo wtedy nie wychodzisz nigdy z pracy i jakby nigdy nie masz takiego pełnego luzu i komfortu w tym, żeby po prostu zamknąć laptopa i stwierdzić, okej, wolne, teraz już nic. No jeszcze mając swoją działalność, czy też jakby pracujesz dla siebie, nie? No to zawsze, dosłownie zawsze jest coś do zrobienia.
Tak.
Zawsze.
Fakturkę to coś tam.
Tak. Tu
No i
jakiś
mam.
zwrocik, tu jakiś problem z hasłem, coś tam, no zawsze, zawsze się coś znajdzie. Ale ten, bo jestem bardzo ciekawa, jak ten trening DBT, bo rozumiem, że się wybrałaś na niego z polecenia tej twojej terapeutki.
Tak, i później robiłam właśnie certyfikat z tego też.
Co ten trening zmienił w twoim życiu, w tym kawałku interpersonalnym?
Wiesz co, pokazał mi, że ja mogę sama wyznaczać komuś granicę bez obrażania kogoś. W ogóle chyba najważniejszy aspekt to jest sposób komunikacji. I w ogóle jakby, to nie mogę powiedzieć, że to tylko DBT i sam ten aspekt granic, ale tutaj chodzi o to, że jakby mindfulness, podstawa w ogóle DBT i nawet przy wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, tak, to ten mindfulness jest mega istotny, bo jak my zaczynamy być uważni w ogóle na, nie wiem, na swoje ciało, ja mam wrażenie, że ja w ogóle jakbym nie zwracała na to uwagi, w sensie, że nie byłam uważna na sygnały, które mi wysyła moje ciało, nawet w kontakcie z innymi. Zazwyczaj no, u mnie to nie tyle pracy dotyczyło, chociaż to też jakby sobie uświadomiłam. Teraz mam innego terapeutę i kilka miesięcy temu on mi zadał pytanie: Kasia, czy ty widzisz jakiś związek między swoją pracą a relacjami na przykład z mężczyznami? Ja mówię, no tak, kurczę, tutaj to ja też granic nie potrafię wyznaczyć, w sensie, że w pracy. Mówię, że to jest identyczny schemat. I właśnie to, co mi przede wszystkim dał mindfulness, to uważność na to, że moje ciało zaczęło być. Na przykład przy kimś czuć się tak, no, że coś jest nie tak, że gdzieś tam dzwoni, ale ty nie wiesz gdzie. No i jak te relacje, tak jedna, druga, kolejna się zaczęły gdzieś rozlatywać, tak jak to moja terapeutka tamta ówczesna powiedziała, to czemu pani unieważnia swoje odczucia? Ja tak wiesz, no dobra, wiesz, gdzieś tam coś intuicja ci podpowiada, że to nie ta droga, że mam jakiś lęk, na przykład przy spotkaniu z kimś. No to nie jest normalne, no nie, że widzę, spotykam, nie wiem, idę na randkę i moje ciało reaguje w taki sposób, że jestem zlękniona. I wtedy jakby do swojego, jakby do siebie chyba nie chciałam dopuszczać myśli, że może warto siebie posłuchać, że to faktycznie jest nie tędy drogę, że to nie tak powinno wyglądać. Tak, no i to wtedy był taki bardzo duży przełom, żeby przede wszystkim obserwować siebie. Moje ciało, jak się czuję po prostu przy kimś, jak reaguje i nie unieważniać tego.
Wow, ale wow. W sensie muszę zebrać teraz myśli, bo mam ich strasznie dużo. W pierwszej kolejności, jak pracuję się z. Ja pracuję z jedzeniem intuicyjnym i jem intuicyjnie od lat, więc jakby temat słuchania swojego ciała w temacie jedzenia mam obcykany. Nie mam wątpliwości, jakby czuję to 200%, ale temat podążania za sygnałami z ciała w kontaktach z ludźmi to jest dla mnie nadal work in progress. I przytoczę przykład. Bo myślę sobie też, że te sygnały z ciała to jest taki trochę też ślepy zaułek momentami, bo organizuję jakieś, powiedzmy, warsztaty na żywo. Jestem w tym świeża. Robiłam je 3 razy. Staram się zrobić je najlepiej, ale wiadomo, jest jakiś stresik, jest jakiś lęk, są jakieś obawy. I moje ciało przed takimi warsztatami, na 2 tygodnie przed zazwyczaj, krzyczy do mnie: odwołaj to! Zrób wszystko, żeby tylko nie organizować tego. Po co ci to było? Po co tyle stresu, nie? Nie słucham tego, bo wiem, że to się wiąże z tym, że to jest po prostu nowe, że to jest jakby niewygodne, bo jest nowe, ale wiem, że po tym będę miała ogromną satysfakcję, bo jakby kocham sam format, kocham widzieć dziewczyny na żywo, kocham z nimi pracować, daje mi to ogromną frajdę. Moje ciało wcześniej stwierdza, że to jest najgorszy pomysł na świecie i uważa, że to jest jakieś, wiesz, gigantyczne zagrożenie, no nie? I myślę sobie, że w tej sytuacji to jest jakby totalnie nieprawdziwe. Ja sobie to umiem zracjonalizować, dlatego się nie wycofuję z tego i z tym całym lękiem mimo wszystko to organizuję. Ale mam ogromną zagwozdkę w temacie właśnie relacji z ludźmi, no nie?
Wiesz co, samo DBT zakłada coś takiego, że w ogóle dialektyka, kurczę, ja w ogóle jak o DBT rozmawiam, to mogę po prostu o tym mówić i mówić, i mnie to tak jara, że sama dialektyka ogólnie zakłada coś takiego, że tam nie ma albo, albo. To tak jest to myślenie zero-jedynkowe. Dialektyka to jest, ona uczy, że może być znak pomiędzy taki i.
I
Na przykład nie jest coś takiego, że to tylko i wyłącznie ty masz rację w tym, co mówisz, że tylko ja mam rację, tylko ja mogę mieć rację i ty też możesz mieć rację. I to jest okej. Okay. I tak samo są różne rzeczy jakby w DBT, które mają być dialektyczne. Zresztą nie i w DBT, i nie w DBT. I na przykład jedno z takich aspektów, których też nauczam, jest umysł emocjonalny i jest umysł racjonalny, czyli emocje to jest, wiesz, ten gorący, że jak jest. Kiedy jem i nie myślę i tracę kontrolę, albo robię coś, zanim w ogóle pomyślę, żeby to zrobić, czyli typowo emocje. Drugie to jest ta logika. I to było dla mnie oświeceniem, to jest to, że jest coś jeszcze po środku. I po środku to jest twoja mądrość życiowa, tak zwany mądry umysł. I żeby do niego dotrzeć, to trzeba po pierwsze też poznać siebie. Właśnie wziąć pod uwagę zarówno tą logikę, jak i emocje. I wtedy podążać tą drogą środka, czyli wziąć trochę tego, trochę tego. I na przykład pewnie w relacji tutaj z twoimi warsztatami to się jak najbardziej sprawdzi. No tak jak ja wczoraj na trening szłam i emocje mówią: Kaśka, odpuść, bo miałam taki zły dzień, mówię, już najchętniej bym spać poszła. A mój umysł racjonalny mówi: Nie, Kasia, poczujesz się dobrze, jak pójdziesz. I okej, mogłabym tych emocji i swego ciała posłuchać, odpuść, a z drugiej strony podjęłam tą drogę środka: Dobra, idź, czuj to, co czujesz, i idź i zrób. I w sumie się ucieszyłam, że to zrobiłam. Natomiast co do samych relacji interpersonalnych, jakby mój bardzo dobry znajomy mówi: Fakty nie przestają istnieć tylko dlatego, że są pomijane. I jakby ten logiczny umysł, w momencie, kiedy ja schodzę z takiego gorącego umysłu, to jak logicznie zaczynam patrzeć, analizować fakty. O, dla mnie to jest mega istotne w relacjach, szczególnie z mężczyznami, żeby patrzeć na fakty. Że co mi po tym, że ktoś mi tam coś powie? Jakby nie, zobaczymy, sprawdzimy, jak jest z zachowaniem. I wtedy to mi pomaga chyba tak jakby połączyć to, że mogą mieć jakieś pewne obawy, że na przykład nie wiem, ktoś mi mówi, że przyjedzie, a nie przyjedzie i gdzieś, albo moje ciało czuło jakiś niepokój i się później okazywało, że faktycznie, że miałam do tego podstawy, tak? Więc no, jakby w przypadku relacji to może to jest też taki, nie wiem, dłuższy proces do zweryfikowania tego, szczególnie jak jest nowo poznana osoba, tak? Bo jak już kogoś znasz, to jakby jesteś w stanie gdzieś tam wyczuć, przewidzieć pewne rzeczy, jak są te nowo osoby, to, no to może być trudne. Ja w ogóle mam lękowy styl przywiązania. To
Witam w
też.
klubie.
Tak, to też mam coś takiego, że ja sobie mówię, że Kasia, że jakby, że jak ja sama tak dalej będę miała tyle obaw i lęków przed wejściem w relację, to ja w tą relację nigdy nie wejdę, chociażby ona była zajebiście dobra. Więc już nie wiem, no powiedział, w tej dziedzinie mojego życia to mam dużo wątpliwości, jak to poukładać, bo musiałabym mieć kogoś, kto mi, nie wiem, da takie poczucie bezpieczeństwa, żebym ja nie musiała rozkminiać w ogóle, żeby wiesz, żeby nie wiem, jakieś czarne scenariusze nawet sobie wyobrażam, no, ale to się nie bierze znikąd, to się wzięło z jakichś doświadczeń z przeszłości i to też jest okej. I ty możesz mówić emocjom, dobra, weź tam, wyluzuj, a fakty ci pokazują, no ale hello, ty 10, 15 razy wcześniej miałaś tak, a nie inaczej, to ty masz się teraz nie przejmować. No jest to trudne i nie wiem, czy tutaj jestem akurat też nawet dobrym doradcą pod tym kątem. Wiedzę mam, pewnie taką, wiesz, praktyczną, komuś koleżance potrafię doradzić, słuchaj, zwróć uwagę na to, na to, na to, ale czasami chyba też jestem, właśnie w tej dziedzinie jestem chyba najbardziej taka zero-jedynkowa czasami. Gdzieś tam już, że mam jakieś, nie wiem, trzy red flagi, to już dobra, koniec. Chociażby to miał być po tygodniu, to nie. I z jednej strony jest to okej, a z drugiej...
No, ale to właśnie to jest takie skomplikowane, bo chciałoby się to uprościć, nie? I chciałoby się to ubrać w jakieś takie ramy w stylu czekam do trzech red flagów i koniec. Albo daję mu szansę, czy jej szansę na trzy randki i jeśli nie poczuje tego, no to out. A nie wiem właśnie, czy to do końca tak działa. Też nie jestem jakby odpowiednią osobą, żeby o tym gadać, bo no, nie znamy się na rzeczy, nie błądzimy w labiryncie i staramy się po prostu najlepiej, jak możemy. Ale myślę sobie, że to są takie fajne... Takie babskie ploteczki i rozkminy, szczególnie myśląc o tym lękowym stylu przywiązania. Jeśli masz doświadczenia w różnych relacjach, w których siebie zatracałaś i siebie traciłaś i tłamsiłaś, to przymknięcie oko na jakieś red flagi jest zajebiście zagrażające.
Tak.
Bo to jest taka droga do skakuj na
To
zjeżdżalnię i wjeżdżaj w kolejny schemat, dokładnie taki sam, nie?
no, Jezu, to jest, nie wiem, jakoś dla mnie to gdzieś dalej tak, nie wiem, trapi, bo nie wiem, bo ty jesteś singielką, Ola, to tego,
Tak.
no to okej, okay. Znaczy okej, okay. To witam w klubie, natomiast jakby gdzieś z jednej strony jest to taka potrzeba bycia z kimś, potrzeba bezpieczeństwa, a z drugiej strony to też to bezpieczeństwo to ty sobie sama możesz najlepiej zapewnić, jak tylko możesz. I nie wiem, Boże, ja się tak bardzo z tym borykam, że z jednej strony chciałabym być w relacji, a z drugiej strony ja w ogóle tego nie chcę. Z czym to się wiąże? Jak ktoś po prostu wchodzi w relację, nie wiem, niektórzy to nie mają problemu z tym, żeby nawet co 2 miesiące po prostu, nie wiem, zerwią z kimś i za 2 miesiące wpadł w związek, się okazuje, że to jest super, że wszystko jest okej. Okay. I zastanawiam się, czy ja tak dużo wiem już o tych relacjach, że widzę, że obiektywnie jakbym popatrzyła na te relacje, to bym pomyślała, że jest w ogóle do kitu. Czy faktycznie jest okej, okay, tylko tutaj jest jakiś problem, że ja ciągle wybieram podobnie. Więc mnie to na maksa przytłacza już. I tak jakby... Nie chcę, już mi się nie chce, po prostu już jestem tak tym zmęczona, że jakby nie chcę. I ta wizja tego, że jakby ja wiem, że tak jest życie i że za wszystko może nie wypalić, ale ta wizja tego przechodzenia jeszcze raz przez te wszystkie emocje, to nie jest drugi raz, nie? To jest, nie wiem, 20 może, albo i więcej, nie? Myślę, że nawet więcej. No nie, jakby, nie wiem, wizja tego, to już doprowadza mnie do tego, że ja już na nie chcę zaczynać, bo jak się ma to skończyć tak samo, to thank you.
No, rozumiem, rozumiem. Z tym, że w tych relacjach nie ma tej gwarancji, nie? W sensie w każdej, czy romantycznej, czy przyjacielskiej, czy zawodowej, jakby nigdy nie wiesz, co będzie po drugiej stronie, tak na 100%. I teraz mam taką refleksję, będąc singielką od paru miesięcy, że jeśli będę wchodzić w kolejną relację, to tylko wtedy, kiedy ta relacja wniesie moje życie na wyższy level i tylko wtedy, kiedy ja nie zrezygnuję z siebie w żadnym aspekcie. Nie mówię o tym, żeby nie być ugodową, żeby nawet nie chodzi chyba o ugodowość, tylko o jakieś kompromisy i tak dalej, bo bez tego się nie da w żadnej relacji, ale chodzi o takie zatracanie siebie. A to są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy.
Poświęcać, nie? Taka trochę Matka Teresa.
Dokładnie, dokładnie. No, o syndrom Matki Teresy to jest.
Jajku. No ja właśnie ostatnio mam taką rozkminę, że bycie tą taką empatyczną i tą Matką Teresą, że z jednej strony jakby ja nie chcę żyć w żadnych dramach życiowych, a z drugiej strony mam tak, że może skoro ja mam tyle empatii w sobie, to może ja powinnam trochę jednak się poświęcać dla nich. Nie, i mam taki, no tak, zastanawiam się, gdzie to wypośrodkować, żeby być dla kogoś, właśnie nie zatracając siebie w tym i żeby druga osoba też to kumała.
Wiesz co, ja sobie w ogóle chyba myślę, że w empatii, że empatię chyba wolałabym rozumieć jako być przy kimś, a nie dla kogoś. Że to jest chyba ta najgłówniejsza różnica. Bo jak sobie myślę o empatii jako byciu dla, to jest to dla mnie od razu ta właśnie flaga mi macha nad głową, nie? Że znowu siebie zatracam, że znowu jestem w całości obecna, wiesz, dla tej osoby i nie widzę tam wtedy siebie. To jest na bazie moich doświadczeń.
Ja zwłaszcza muszę to zapisać. Bo takie głębokie. Tak od 15 sekund, jak to usłyszałam, powiem takie.
Właśnie widzę, że tak za nie mówiłaś i tak patrzysz na mnie i nie wiedziałam do końca, czy mam to jakby rozwinąć, czy masz teraz, wiesz, całe życie przed oczami ci mija i rozkminiasz.
Trochę tak, bo to zmienia w ogóle postać wszystkiego. Jakby. Jezu, no, ale nie, no, no totalnie po prostu jakby zmieniłaś mój mózg dzisiaj tym słowem. Być przy kimś, nie dla kogoś, no to w ogóle zmienia postać, charakter w ogóle relacji, takie
No,
podejście.
no.
Ty możesz kogoś wspierać w problemach, jakby być, nie wiem, porozmawiać z kimś, dać dobre słowo, a co innego jest wejść w ten problem i samą sobą kosztem robić wszystko, żeby zbawić ten świat,
No dokładnie.
nie? Jejku.
I tak jak sobie właśnie myślę o tej empatii jako byciu przy kimś, to też mam przed oczami taki jakby obraz tego, że możesz w każdej chwili zrobić krok obok. W sensie, że wiesz, jesteś przy kimś, ale zaraz możesz być dalej i dalej i dalej. Jeśli by się okazało, że coś cię przytłacza, jeśli by się okazało, że no właśnie czujesz i twoje ciało ci komunikuje, że to cię jakoś zżera, wypala, że nie jesteś wtedy tak wchłonięta, nie? Taką kapsułę, z której się nie czujesz, że nie możesz uwolnić. Bo to jest dla mnie takie właśnie ciągłe bycie dla.
No. Jak bycie w toksycznym związku i próbujesz zerwać. I nie
No,
możesz.
tak, jak właśnie czytam różne takie wątki. Akurat nie byłam chyba nigdy, albo nie jestem tego świadoma, ale niesamowite to jest, jak ta dynamika relacji jest w stanie bardzo samoświadome, bardzo inteligentne osoby wciągnąć w coś takiego, nie? I jakby tak ubezwłasnowolnić w pewnym sensie. To jest w ogóle niezwykłe. Teraz, jak studiuję psychologię, to się właśnie zastanawiam, co mnie w tej psychologii tak najbardziej zajara. Na ten moment to są zdecydowanie relacje międzyludzkie, bo to jest dla mnie tak fascynujące. Tam nie ma gotowych skryptów i nie ma gotowych odpowiedzi, ale jednak coś jesteśmy w stanie zbadać i coś jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Jakieś prawidłowości są, no nie? Po czym poznawałeś, że miałeś problem ze stawianiem granic?
Myślałam, że płakanie w poduszkę przez kogoś jest normalne. Jakby, że to było na tyle chyba naturalne w moim życiu, że gdzieś, no, od dzieciństwa się to wzięło, tak? Że jak były łzy, był lęk, dramy jakieś, to myślałam, że to jest chyba okej. I dopiero jak byłam na terapii, to moja terapeutka uświadomiła, że to nie jest okej. Jakby, no wiesz, jak teraz patrzę z perspektywy lat na te relacje, w ogóle jedna, no to na maksa toksyczna, w ogóle jakby nie mówiłam o tym publicznie, co tam konkretnie się działo, ale jakby żyłam z człowiekiem, który okazał się być nie tym człowiekiem, za którego go miałam. I od początku były red flagi, to takie grube, jak teraz włączysz jakieś trudne sprawy albo film Oszust z Tindera, to jest dokładnie to. Jak komuś mi się nie chce opowiadać o moich historiach, to mówię, dobra, włącz ten film. To tak mniej więcej, nie? Już po prostu zmęczona opowiadaniem tym. I ktoś mi nie uwierzy, że takie rzeczy mogą mieć miejsce. Tak, mogą mieć miejsce. To jest standard taki. Znaczy właśnie, wiesz co, jak patrzę się na moje relacje, to się zastanawiam, co jest nie tak. Nawet jak z kimś tam rozmawiam po prostu tak po koleżeńsku, to kurna, to będzie następny. Jezu, to wiesz, no to kto to ma być, co on ma mi zrobić, jaką krzywdę? Nie wiem, jakiś przestępca. No wiesz, to już są rzeczy jakby no tak, jakby no na tyle powiedzmy poważne. Jakby no w tych relacjach, no to też nie wiem, co było tak. Miałam taką po tej jednej relacji, miałam też taką relację z jedną osobą, to potrafiłam słyszeć, że woli blondynki, że się powtarza, że mam styl zrąbany, że źle biznes robię. Po pijaku słyszałam takie na mnie przekleństwa, że wiesz, no po prostu wolałam
O
tego nie słyszeć.
matko.
Ale się okazało, że przecież no, byłem pijany, no to przepraszam, no to przez alkohol. Więc wiesz, no takie rzeczy, one gdzieś mnie bolały i jakby ja z tego nie wychodziłam przez chwilę. No nie było to długo, bo może było z dniem 4 miesiące, tak, ale to i mimo wszystko to gdzieś trwało i człowiek przez te kilka miesięcy nawet jest uwikłany po prostu w relacji, w której, która w ogóle nie ma racji bytu, że ona się nie może udać. Pewnie by się udała, gdybym nie zaczęła, może inaczej, gdybym myślała, że to jest normalne, że tak ma być, że tak się można dawać traktować. O
To
ile
co
ktoś nie żyje w takich relacjach ogólnie.
tak, ale to co opowiadasz, to są takie przykłady no, przemocy
Tak.
różnego rodzaju. Ale wiesz, co sobie jeszcze myślę, że są takie subtelniejsze rzeczy, niekoniecznie podchodzące pod przemoc, ale ewidentnie wskazujące na to, że relacja nie ma prawa się udać i nie ma racji bytu. A mimo tego tkwimy w nich uwikłani i mamy poczucie, że nie wiem, albo nie znajdziemy nikogo lepszego, albo się boimy samotności. No to jest też w ogóle ważne, żeby rozgraniczyć samotność od bycia samemu, bo to nie jest to samo. Można być samemu i nie czuć samotności. Można być w towarzystwie 40 osób i czuć się zajebiście samotnym.
Tak.
Więc też zakończenie relacji nie musi wcale oznaczać tej samotności, wręcz przeciwnie czasami. I chodzi mi o to w tym, co chcę przekazać, że przerażające jest to, jak fakt, że my często nie rozmawiamy o tym, co się dzieje u nas w relacjach, nie pozwala nam dostrzec albo uzyskać czyjegoś feedbacku, czyjejś perspektywy na kogoś, kto myśli tak bardziej chłodno, analitycznie i jakby widzi zachowania, nie? Widzi fakty, tak jak powiedziałeś na samym początku, nie patrzy przez te różowe okulary. Wydaje mi się, że jakbyśmy częściej rozmawiali o tych naszych relacjach, to że w ogóle jakoś tak by było może trochę lepiej, że więcej rzeczy byśmy sobie uświadamiały w porę. Nie zawsze się to da, nie zawsze to jest możliwe, ale takie to mam przemyślenie.
O ile chcemy to usłyszeć, nie?
Tak.
Też się spotkałam z sytuacją, gdzie z pozoru jakby było wszystko super w relacji, a jak ta relacja się rozpadła, to się okazało, że to wcale super nie było, że to z perspektywy mnie, jakby osoby z zewnątrz, to wow, ojej, no w końcu ktoś tam sobie życie układa. A później jak przyszło co do czego, jak zaczęłam słyszeć, co tam w tej relacji się działo, to w ogóle to nie wyglądało tak, no nie? Tylko, że jakby ta osoba, która była w tej relacji, ona nie widziała tego, jakby sobie nie zdawała z tego sprawy, mimo że jacyś tam znajomi mówili. To. Ja też nie chciałam słyszeć kiedyś. Się okazywało, że jednak te osoby, które są w pobliżu, mają rację wielokrotnie. I teraz jakbym weszła w relację i bym dostawała z zewnątrz jakieś takie komunikaty, to na bank bym pomyślała o tym 10 razy. Tak, że ktoś nie ma racji. Już teraz wzięłabym pod uwagę wszystko, co ktoś mówi.
Nie zawsze ci nasi znajomi będą jakimiś przepowiedniami, wiadomo, ale też mam taką refleksję, że warto to przynajmniej dopuścić i przemyśleć, a nie zakładać, że ktoś tak mówi, bo nie chce nam zrobić na złość, a my takie zauroczone w tych wszystkich hormonach na samym początku, nie widzące nic.
No, dokładnie.
Nic, co ewidentnie wskazuje na to, że to się nie uda.
No właśnie, ja nie wiem, czy ten red flag taki duży to nie jest właśnie to, że jest za dobrze.
No.
Że to jest takie coś właśnie, że jak jest super, nie wiem, że super jest fajnie i nie ma red flagów, to ja się zastanawiam, czy to nie jest red flag. Kiedyś usłyszałam też takie zdanie, że od mojej koleżanki niedawno, że Kasia, ale to jak ty nie widzisz red flagu, to dla mnie to jest jeden duży red flag, że ty tego nie widzisz. Może, nie wiem. Ale tak czuję, że na przykład już ostatni rok to jest całkowicie inny już w moim życiu. Ja też jakby poznaję tak bardziej naturalnie kogoś, w ogóle się nie śpieszę. Jakoś tak, wiesz, z jednej strony to fajnie byłoby kogoś bardziej poznać, a z drugiej strony to nawet jak nie poznam, to też jakby wywalone, słuchaj, tu mam po, tu tamto, tu tyle rzeczy mam do zrobienia, że czasami to nie mam czasu nawet na zaangażowanie się w coś, w co nie chcę w ogóle.
Pewnie, pewnie. I też ten okres takiego singielstwa i bycia samej ze sobą, wydaje mi się, że buduje super fundament pod wejście później w relacje, bo masz ogromną przestrzeń do tego, żeby rozwijać właśnie tą samoświadomość, wiedzieć, co lubisz, czego nie lubisz, lepiej poznać siebie bez zakłócenia, jakkolwiek nieładnie by to może nie brzmiało, w postaci innej osoby, która w to życie jakoś no, ingeruje, jakby nie było, no bo związek to jest ingerowanie w życie swoje nawzajem.
Jest tak, z tym, że jakby też się spotkałam z różnymi sytuacjami i na przykład jedna osoba, którą tam poznałam niedawno, o tym powiedziała, że super, jestem samoświadoma i w ogóle to było coś takiego, że jakby zakończyłam tę relację, zanim ona się zdążyła rozkręcić, bo już wiedziałam, że nie ma podstawy w ogóle bytu. Znaczy to w sumie było raczej takie dwustronne nawet, muszę powiedzieć. I, no i od tej drugiej osoby usłyszałam, że super, jakby, że nawet nie dopuszczam do tego drugiego spotkania, bo wiem, jak to się może skończyć, jestem super samoświadoma i tak dalej. A od kogoś innego słyszę, że ja za dużo o psychologii wiem i przez to mi utrudnia normalne życie. Jakby, nie? I tak, mówię, kurde, no hello, jakby, i wiesz, i ja w głowie też mam coś takiego, że może ja za bardzo tak rozkminiam.
Wiem, wiem, wiem.
A tak z jeszcze z innej strony, to uważam, że nie, no to w sumie no, nie po to byłam też w terapii tyle czasu, bo gdyby na przykład tej terapii nie było, to ja pewnie dalej bym myślała, że te pewne zachowania są normalne po prostu, nie? A normalne nie są. I to pomaga bardzo siebie rozwinąć, ale też mi jeden mój znajomy powiedział, Kasia, ale jak ty chcesz mieć kogoś, kto się tobą zaopiekuje i chcesz mieć osobę, która jest wrażliwa, taka, wiesz, taka troskliwa, skoro ty przez kilka lat jesteś sama, jesteś już taka samodzielna. Ja mówię, kurczę, że wiesz, no to gdzie, no właśnie, i tak się zastanawiam, gdzie będzie ten ktoś, kto też jakby nie będzie myślał w ogóle w taki sposób, że jakby to, że jakby sobie radzę sama ze wszystkim i nie potrzebuję, nie wiem, faceta, który mnie będzie utrzymywał, zabierał gdzieś w ogóle, no cokolwiek, bo sama ogarniam wszystko, to mimo wszystko, jakby mam potrzebę, żeby ktoś się o mnie zatroszczył. I kto będzie w stanie w ogóle też to, nie wiem, zakumać, zrozumieć, nie bać się wejść w to? Bo musi być bo osoba już też na tyle chyba świadoma tego, po prostu, taka emocjonalnie.
Będą takie osoby. To jestem pewna tego. W sensie, że wiem, że istnieją tacy mężczyźni, którzy nie boją się samodzielnych kobiet, które umieją się sobą jakby zająć. Ale mam też takie poczucie, że my się zmieniamy pod wpływem różnych osób, dynamik relacji, bo wiesz, umówisz się z jednym typem i jesteś w tym boss ass bitch, taka męska energia, bo jakby tak po prostu się przy nim czujesz i on to w tobie wyzwala, no a spotkasz się na drugiej randce z osobnym typem, przy którym będziesz miała więcej tej takiej kobiecej energii i będziesz chciała być bardziej taka, no nie wiem, ciepła, flirtująca i tak dalej. I to się może dziać zupełnie nieświadomie, nie? Po prostu jakby rozmowa, gadka, energia się jakoś układa w jeden sposób, w drugi sposób. I to istnieje, to się serio dzieje. Co było dla mnie też, bo miałam dokładnie to samo rozkminę, nie?
No.
Jak to zrobić, żeby nie być tą ogarniającą wszystko, ciągle on the go, robiącą rzeczy osobą, tylko oddać komuś kontrolę, nie? Jakby pozwolić komuś przejąć inicjatywę. Nie znam nadal odpowiedzi, nadal jej szukam, ale zmierzam do tego, że wchodzimy w różne tryby, nie?
No, no, to ciekawe.
I to jest też chyba kwestia właśnie spotkania po prostu osoby, której to nie przerazi i która nie ucieknie, tylko która się wręcz, wiesz, zachwyci tym, jaka jesteś po prostu. Istnieją tacy. Istnieją tacy.
Może masz tutaj porady, gdzie takich szukać?
Wiesz co? Jeszcze nie, ale jak się dowiem, to dam znać.
Też mam tak, że na przykład apki to już mnie nudzą, na przykład już, to znaczy mi się nie chce i z drugiej strony to chciałabym poznać kogoś tak normalnie. To nie jest tak, że nie da się kogoś poznać normalnie. Da się na ulicy kogoś poznać, tak, ale no właśnie, To jest też tak, na czym pracuję, żeby albo na 100% nie iść, tylko że dobra, to teraz kogoś szukam, albo dobra, to ja pierdzielę relacji, nawet nie daję szans nikomu, kto może się przewinąć. Ale jest to dla mnie taki pytajnik. Tak jakby jeszcze taka checklista do odhaczenia, jak mi terapeuta mówi, że coś tam, jakby to był cel do zrealizowania. I uczę się żyć tu i teraz po prostu z tym, co mam, bo, no bo w sumie, wiesz, no, bycie singielką też ma swoje plusy. I jest
Pewnie.
fajnie.
Pewnie.
Szczególnie jak się ma jakby swoje pasje, zadowolenie z pracy, super znajomych, no to czego chcieć więcej, tak?
No, ale ta potrzeba czułości i miłości i posiadania kogoś, do kogo można wrócić do domu, jest jednak uniwersalna i dość
No to
duża.
tak, każdy tego potrzebuje po prostu. To jest naturalna potrzeba ludzka, że potrzebujemy
Tak.
miłości, no nie? I to nie ma co w ogóle dyskutować w tym temacie.
A myślałaś kiedyś o poznawaniu tych typów tak romantycznie, w sposób, w jaki poznajesz koleżanki?
Poczekaj, gdzie ja poznałam moje koleżanki? Wiesz co, poczekaj. No to raczej tak naturalnie przychodziło chyba. Tak mi się wydaje. Znaczy, no jeśli chodzi o koleżanki. No teraz więcej wychodzę do ludzi, więc to może to też dużo zmienić, no nie? Że samo biuro,
Pewnie.
czy bieganie.
Pewnie. No wiesz, już sam fakt, że opuszczasz cztery ściany, znacznie ci zwiększa szansę na to, że kogoś
No
spotkasz.
tak. No i ja też tak widzę, że wiesz, jestem kogoś w stanie w windzie poznać. I to nie jest tak, że jakby tych facetów gdzieś obok nie ma, bo oni gdzieś są, tak? Tylko, że jakby ja jako kobieta też nie wiem, tak zdesperowana, że zagadywać do każdego. No hello, tak? No, no bez przesady. Ale faktycznie widzę w ogóle też to, miałam sobie zacząć zapisywać. No oczywiście nie zrobiłam tego, ale myślałam o czymś takim, żeby sobie w ogóle uświadomić, że jestem w stanie poznać kogoś, że ile jestem w stanie w miesiącu poznać nowych osób. Po prostu, żeby sobie to zapisać i zobaczyć, że to nie jest tak, że nagle świat się skończył, że już nigdy w życiu nikogo nie poznam, skoro przez miesiąc na przykład nawiązałam cztery nowe relacje. W
No
sumie no
pewnie.
nawet na ten miesiąc, luty już jest, tak? Tak, od początku lutego jakoś mam to nowe biuro i już patrzę na relacje, akurat tutaj są takie damskie, no nie? W większości, bo akurat moi znajomi jak w postaci męskiej, którzy są w tym biurze, to ich znam, ale dziewczyny, które poznałam, no to powiedzmy, to są 3-4 nowe relacje w
Super.
tydzień.
Super. No, to jest
Okay.
mega dużo.
Tak, i ja, kurczę, że to nie jest tak, że tych ludzi nie ma, albo że ja jestem taka zamknięta w sobie, że ja się nie odezwę do kogoś na ulicy, no nie? Pójdę sobie na spacer i ktoś tam, kogoś jestem w stanie poznać. Tylko, że znowu, wiesz, takie nakręcanie się na to, że dobra, to może dziś wyjdę, to nie jest dobre, nie? No bo po
Tak.
co? Jak o tym zapominam, to jest mi o wiele prościej, no nie? Że jak zaczynam żyć swoim życiem, no moment, aż się nie pojawi ktoś, kto znowu po prostu zrobi mi wodę z mózgu, nie?
Zadałam to pytanie, bo rok temu ponad poznałam właśnie moją obecną przyjaciółkę w aplikacji, bo właśnie czułam się strasznie samotna i miałam takie poczucie, ja pierdzielę, no nie będę siedzieć ciągle w domu, w pracy i zamulać i jakby nie miałam nigdy dużego grona znajomych, miałam kilka najbliższych osób, no i one mają swoje życie, one też nie są w Krakowie, więc nie jest tak łatwo się spotkać, no i potrzebowałam kogoś nowego. I jak założyłam aplikację do poznawania tych ludzi, zostawię to w ogóle w opisie tego odcinka, jakby ktoś miał chęć skorzystać, to szłam na to spotkanie z Oliwią, bo tak ma na imię moja przyjaciółka, na takim pełnym luzie. Nie? Na zasadzie, no, uda się albo się nie uda, polubimy się albo się nie polubimy, może będzie drętwo, a może będzie zajebiście, jakby co będzie, to będzie. Bez tego właśnie, wiesz, haju, który towarzyszy czasem spotkaniom damsko-męskim. I po tym spotkaniu też nie miałam takiego poczucia jakiegoś, wiesz, no to kiedy następnym razem? No to już wszystko musimy mieć ustalone. No to co ty o mnie myślisz, nie? Albo co ja o tobie myślę? Tylko na takiej. Ona gdzieś tam poleciała na święta do Londynu czy coś na 2 tygodnie. Nie widzieliśmy się 2 tygodnie, wymieniliśmy parę wiadomości, wróciła, spotkałyśmy się kolejny raz. Było tak, wiesz,
Normalnie.
chilersko, dokładnie. I zaadaptowałam to teraz do mojego stylu randkowania. Po prostu zrobiłam kopiuj wklej. Ma być tak jak z Oliwią. To jest mój wyznacznik nowy. Że wiesz, bez tej właśnie wody z mózgu, jak to określiłaś, bo to idealnie opisuje całą
No.
sytuację. I żeby właśnie widzieć te czerwone flagi tak zwane. No bo jak masz wodę z mózgu, to ich nie widzisz.
Nie, nie, nie.
Nie, to jest Nie, one nie istnieją, one nie mają koloru. Są flagami po prostu, ale ty nie widzisz.
Wiesz co, taka jedyna, znaczy jak tutaj pewnie dużo kobiet nas będzie słuchać, i takie coś, co mi pomagało się ogarniać w odpowiednim momencie, to było to, że jak się dzieje za szybko, to już jest coś nie tak.
O
Tylko
Jezu.
właśnie ja w pierwszej mojej relacji, takiej najbardziej toksycznej, znaczy to nie była pierwsza relacja, ale chyba taka pierwsza, najbardziej toksyczna, ja nie miałam przestrzeni, żeby myśleć w ogóle. W ogóle. Ja byłam tak zbombardowana miłością, która to była nawet nie do mnie. Ogólnie, co się okazało później. Nie miałam przestrzeni w ogóle, żeby myśleć i wyłapać te red flagi. A jak jest coś takiego, że idę z kimś na spotkanie i w ogóle nawet nie myślę, no właśnie, że nie rozkminiam, tylko zaczynam żyć swoim życiem i idę do obowiązku, to jest całkowicie inaczej, bo się człowiek nie nakręca. A napisze to mnie, nie napisze. Jezu, jakby ja nie chcę przeżywać już tych emocji, jakby tak gdzieś nadal nad tym pracuję, ale już myślę, że tak w 75% mam to tak ogarnięte, że po prostu ja się przełączam na tryb swojego życia. Co ja mam dzisiaj do zrobienia? Na przykład tak w moich planach. Jeśli znajdę czas się z kimś spotkać, to znajdę, jak nie, no to nie.
Właśnie. I to jest też clue, no nie? Że nie anuluję moich planów, żeby się z kimś spotkać, tylko jak znajdę czas, to się spotkamy.
No.
Gigantyczna różnica. Mówiąca tak strasznie dużo o tym naszym podejściu na samym początku.
Tak.
Jest taka fajna terapeutka, Asia. Nie pamiętam nazwiska, też ją podlinkuję w opisie. Ona właśnie o związkach ma cały content. Bardzo fajny, bardzo taki sprowadzający na ziemię, taki rzetelny i bardzo dużo można z darmowego contentu wyciągnąć, więc co dopiero z płatnych treści. Więc też bardzo polecam, jeśli będziecie zainteresowane. Chciałabym jeszcze poruszyć z tobą temat właśnie twojej przygody z bieganiem i z maratonami, bo mam takie poczucie, być może zupełnie mylne, więc mnie popraw, że to się też trochę łączy z tym tematem takiego stawiania na siebie i stawiania granic, i takiego trochę stawiania siebie na pierwszym miejscu w pewnym sensie?
Tak, wiesz co, teraz jak mi zadałeś to pytanie, to sobie tak uświadomiłam, że w sumie jak ja mam plan treningowy pod maraton i mam tam 4 treningi w tygodniu, teraz do zrealizowania, 4-3, jeśli ktoś będzie chciał mnie zaprosić w niedzielę na przykład na randkę, to najpierw muszę rozkminić, kiedy ja mogę ten trening zrobić, bo to jest dla mnie priorytet, a dopiero później, czy jestem w stanie o tej godzinie się z kimś spotkać. I tak, owszem, no to jest w ogóle coś, co totalnie zmieniło moje życie. Po pierwsze, takie poczucie skuteczności. Tak coś, że jestem w stanie robić takie rzeczy. Po drugie, to najważniejsza rzecz, którą mi daje bieganie, to jest zdrowie psychiczne. Że ja nie biorę leków na depresję po prostu, bo biegam. Ja kilka razy brałam już leki, tak? I to nie jest tak, że to leki są złe, bo nie, ale chodzi o to, że ja chciałam sama nauczyć się obsługiwać swoje życie. I świadomie, nawet w DBT jest takie zajęcia są ze zmniejszaniem podatności na emocjonalny umysł. I żeby w ogóle nie doprowadzać do takiego przebodźcowania, no to dbasz o podstawy, na przykład o sen, zdrową dietę i aktywność fizyczną. I mi to bieganie bardzo pomaga w tym. Ja mam wrażenie, że jak jeden dzień nie biegam, to jest, znaczy nie biegam codziennie, ale gdzie jakby ten dzień, w którym jest trening, a w którym go nie ma, wygląda zupełnie inaczej. I z jednej strony to jest właśnie takie postawienie na siebie, na kształtowanie swojego charakteru, siły i takie, że jestem w stanie naprawdę zrobić bardzo dużo. I z bardzo dużą ilością korzyści, które mi daje. Jedna z nich to jest to, że mogę jeść więcej. Ja jeść bardzo lubię. Ale druga rzecz to jest taka, że to nie do opisania jest po prostu to, jak wbiegasz na metę i się okazuje, że ty to zrobiłaś. Jakby w ogóle totalnym game changerem był mój pierwszy maraton, bo to powstało tak znikąd. Jakby nie planowałam go w ogóle, tylko przygotowywałam dietetycznie, miałam przygotować dietetycznie jedną Sabinkę na Wyspach Owczych. Bardzo pozdrawiam Sabinkę. I ona do mnie mówi, to Kasia, to co, ty nie biegniesz? Ja mówię, a to może pobiegnę, nie? No i tak się okazało, że poleciałam na te Wyspy Owcze przebiec pierwszy maraton. I moje zdziwienie to było takie, że ja wbiegłam na metę i ja zaczęłam płakać. Mówię, kurde, co jest? Ja pierwszy raz poryczałam się ze szczęścia. Nie
O.
kiedy być może była taka sytuacja. Na tę chwilę nie potrafię takiego samego momentu w życiu sobie przypomnieć, żeby mi łzy ze szczęścia poleciały. Już wiedziałam, że kolejny maraton będzie. Myślałam, że on będzie, wiesz, tak za rok może, a tu się okazało, że już Berlin, no tak jak Berlin, To 6 tygodni się pod jedną. Jakby planowałam zrobić 3,55 maraton, zrobiłam 3,54. No nie, i to było dla mnie też takie coś, że kurde, jak ja byłam w stanie być 42 km bez zatrzymywania i utrzymując tam tempo, powiedzmy, łącznie 5,34.
Wow.
I wiesz,
Wow.
i to jest coś takiego, że ja sobie uświadamiam, że jak ja to zrobiłam. Po prostu, no nie, że nadal umniejszam sobie bardzo często i sobie dopierdzielam oliwy do ognia i tak jest. Ale to mi dało takie coś, że kurczę, że jestem w stanie to zrobić, no to czemu jakby nie mogę tego też na inne dziedziny życia gdzieś tam przełożyć. Natomiast no, jest też taka druga rzecz, że jakby mnie posiadanie celu i planu bardzo motywuje. I z drugiej strony ja odczuwam bardzo dużą frustrację, kiedy nie mam tego celu i planu. I to jest takie, jakby to powiedzieć, taki problem by mi stwarzał może bycie tylko i wyłącznie tu i teraz, że nie ma żadnej drogi do przejścia w tym życiu, że mogę się zatrzymać. Jakby to jest dla mnie takie teraz chyba do przepracowania nawet. Że gdybym nie miała na celu tego, że teraz w kwietniu mam maraton w Londynie, później jest Chicago już też zaplanowane, to przynajmniej wiem, że po Londynie nie będę się nudzić i coś jest. A jak nie ma czegoś takiego, checklisty takiej do odhaczania, to gdzieś sprawia mi to bardzo duży dyskomfort.
Dobrze rozumiem, że słowo przepracować wskazuje na to, że widzisz w tym jakiś kłopot, w sensie trudność, widzisz jakieś minusy w tym?
Widzę. Widzę, bo się tak zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest tak, że ja sobie znowu bardzo wysoko poprzeczkę stawiam. I w ogóle nie potrafię docenić tego, że ja to zrobiłam. Wiesz, obiektywnie ktoś, też mi moi znajomi mówią, Kasia, że ty masz, nie wiem, 27 lat i masz to, masz tamto, masz super pracę, osiągnęłaś to i tamto, a ja tak, no ale jakby, no i co z tego? Jakby, wiesz, ja tego nie widzę w ogóle. Że jakby, okej, patrząc na świat, na osoby, które kończą studia i tam zaczynają swoją drogę, uważam, że już na ten moment zrobiłam dużo i gdzieś tam się osadziłam w tym, w rozwoju, w karierze, a z drugiej strony, jakbym ja tego nie widziała. Jakbym przebiegłam maraton w Berlinie właśnie tak, jak chciałam, i sobie uświadomiłam, że ja się nie potrafiłam tym cieszyć. Innego dnia miałam takie coś, dobra, to co jest do zrobienia? Praca. Trzeba wracać do czegoś innego.
Jezu, jak ja cię rozumiem. No, 2 lata temu robiłam premierę e-booka i miałam ustalony jakiś cel finansowy, który chciałam zrealizować z tego e-booka do końca sprzedaży. Zrealizowałam go 4 dni przed. Usiadłam sobie w kawiarni, żeby sprawdzić statystyki, zobaczyłam, powiedziałam, aha. I tyle.
No.
Nie byłam w stanie się temu cieszyć, nic, w ogóle zero emocji, nie? Po prostu popatrzyłam, no, w sensie fajnie, nie? Jakby fajnie. Tak dodało mi to wiatru w żagle, jeśli chodzi o moje umiejętności sprzedażowe. Minutę później byłam już, wiesz, myślami gdzieś indziej. To jest tragiczne. To jest okropne, moim zdaniem. W sensie, tak jak sobie myślałam wtedy o tym swoim życiu, bo to było tak z każdą rzeczą, nie? Ja sobie coś postanowię, zrobię to, bo wiele rzeczy byłam w stanie i jestem w stanie zrobić, no ale co z tego, jeśli mi nie towarzyszy żadna frajda, nie? I mi terapia z kolei właśnie pozwoliła tak zejść z siebie, tak właśnie być tu i teraz. Wczoraj sobie uświadomiłam, że miałam właśnie pierwsze takie popołudnie wolne, tam powiedzmy koło 19, wieczór już. Siadłam sobie, zrobiłam makaron i zaczęłam oglądać jakieś duperele na Netflixie, bo z kumplem gadałam o tych takich odmurzaczach, takich serialach w stylu Love is Blind i coś tam. I stwierdziłam, Boże, ja nigdy tego nie oglądam, chcę to obejrzeć. I zaczęłam sobie właśnie oglądać tak 30 minut i sobie myślę, wow, kiedyś nie byłabym w stanie usiąść i oglądać te 30 minut, bo mi wzięła laptopa i odpisywała na maile. I że jestem z siebie bardzo dumna. Bo to mi się kojarzy właśnie z takim po prostu byciem tu i teraz i czerpaniem frajdy z oglądania, wiesz, serialu, który absolutnie nic nie wnosi, no poza rozrywką jakąś. I wiesz, że to nie dąży do czegoś, że to nie musi być produktywne.
Tak, ojej, Boże, jest tu Ola, widzę, jakie my jesteśmy podobne do siebie. Teraz tak słucham, wiesz, te słowa, które ty powtarzasz, to właśnie też gdzieś tam z terapii mi wychodzą, no nie? Że to że coś nie musi być tylko jakby checklistą do odhaczenia, że można to życie przeżywać. W ogóle mam tatuaż tutaj pochodzący z DBT też, właśnie Live Life Worth Living, żyj życiem wartym przeżycia. Czyli tu nie chodzi o to, żeby to życie też zapracować, tylko żeby z niego czerpać, z tego każdego dnia.
No, i żeby tak jakby nie biec przez nie. Znaczy, no dobra, tu taki haha, gra słów, bo gadam o maratonie, ale żeby tak, wiesz, no nie okazało się, że w sumie się budzimy w wieku 55 lat, czy tam 75 i się okazuje, że w sumie nie wiemy, kiedy to życie się wydarzyło.
No.
Cały czas było coś i cały czas były oczy na checklistę, a nie na to, co jest wokół, nie?
W ogóle jest taka książka, co ja też na DBT, kilka rzeczy z niej polecam. Jest Boże, nie DBT, trening mindfulness, chyba trening umiejętności, coś takiego, taka niebieska książka. Możliwe, że masz ją, coś.
Mam zieloną o uważności.
Aha, ona chyba jest niebieska. Nie chcę teraz w błąd wprowadzić, bo nie widzę jej tutaj na półce.
Ta. Pokazuję ci. To jest ta?
Tak, a ta
Tak,
zielona.
zielona. Tak, mindfulness trening uważności.
Nie wiem, na której to jest stronie, ale jest takie gdzieś zdanie, że człowiek uważnie to przeżywa jakiś mały procent swojego życia. Że jak masz 70 lat, to uważnie uświadom sobie, że teraz uważnie przeżyłaś tylko na przykład rok swojego życia na 70. Znaczy, na pewno to nie są takie statystyki, ja to rzuciłam, ale
No.
tutaj ten kontekst tego, jak to jest, że jak my nie żyjemy uważnie z tym tu i teraz, to się okazuje, że my nie przeżywamy tego życia w ogóle. Nie?
Tak. A jestem jeszcze ciekawa, bo powiedziałaś o tym, że jesteś właśnie typem osoby takim zadaniowym, checklistowym, jakby lubisz, jak coś się dzieje, lubisz mieć poczucie dążenia. I wiele moich klientek też tak ma, w związku z czym nie widzi dla siebie szans na wprowadzenie uważności do swojego życia, no bo uważność im się kojarzy z siedzeniem na poduszce, paleniem kadzideł i medytowaniem przez, wiesz, pół godziny. I zastanawiam się, jak ty wprowadzałaś albo planujesz wprowadzać elementy uważności do swojego życia, mając taki temperament osoby, wiesz, działającej raczej.
Tak, w ogóle ten Sixteen Personalism ENFP to jest działacz typowo, więc nie wiem, robiłaś sobie ten test?
Robiłam. Ja jestem
Podobasz?
opiekunem.
Ale też E czy
Też
jakie?
E.
No i w każdym razie, jak to wprowadzam? Wiesz co, ja bardzo często sama siebie ściągam na ziemię. Czyli tak, że dobra, Kasia, że masz jakąś checklistę, no to akurat nie jest checklista, ale jest coś tam zapisane. Po pierwsze, ja muszę mieć coś zapisane, co jest do zrobienia, bo jak nie mam tego zapisane, to ja nie wiem, za co się zabrać i tak jakby z kwiatka na kwiatek skacze. Mnie to na maksa przytłacza, ale druga rzecz jest taka, że ta praktyka uważności, która jest nawet w DBT, zaczyna się jakby jak to robić, to jest za pomocą obserwowania, opisywania i uczestniczenia. I to uczestniczenie to jest takie poczucie przepływu. To jest tak, jakbyś usiadła do czytania książki i zaczęła ją czytać i końca byś nie widziała. Więc ta praktyka uważności, ona może się dziać non-stop. To jak my teraz rozmawiamy, ja widzę, że my przez godzinę, ja nie myślę o innych rzeczach, tylko o rozmowie z tobą i dla mnie to jest spoko. I to jest też praktyka uważności, jakby nie patrzeć. Jeśli ja cię słucham uważnie, to co ty mówisz, to jest to też praktyką uważności. To, do czego zachęcam zawsze moich uczestników, to jedzenie uważnie i wybranie sobie chociaż jednego posiłku, albo jak mają zjeść batona, to tak jakby widziały tego batona pierwszy raz na oczy. Po prostu jakby ten Snickers, jakby nie, jesteś ty i Snickers przez 10 minut tylko i wyłącznie. Także da się te elementy wprowadzić po prostu tak, tu i teraz. Ale co do samej organizacji, to jest też element właśnie, nad którym aktualnie bardzo pracuję i już mi to powoli zaczyna wychodzić, ale też, żeby sobie układać, co ja kiedy robię. Bo jak chcę robić wszystko naraz, oczywiście, że jest mnóstwo rzeczy do zrobienia i priorytetów, i się okazuje, że jakby żyję w takim chaosie, że mnie ten chaos ostatnio zaczął przytłaczać. I gdzieś tam mówię, dobra, jak mam, właśnie bardzo mi się podoba przygotowanie do treningu, do maratonu, to, że ja mam wtorek, czwartek i zazwyczaj sobota i niedziela trening. Ja wiem, że ja to mam i ja to idę, ja to robię. Ale jak się prowadzi swoją działalność, to jest tak, dobra, tu księgowość, tu podjechać, dobra, tu papieru brakło, tu ten, a tu jeszcze ugotować coś, a to może zrobię zdjęcie na Insta, a to może to. I tak się później okazuje, że ja wieczorem siadam, nie dość, że jestem wyprana z energii, to tak mam takie poczucie, że ja nic nie zrobiłam, bo mi odpisywanie na maile i wiadomości zajęło z 1,5 godziny. I tak w sumie co dzisiaj, a wtorek, miałam dodawać opisy do postów. A, w sumie to nie przygotowałam wcześniej rolek, bo nie miałam na to czasu. No to wstawię jakąś tam po prostu. I to bardzo mnie to męczy, wiesz, aktualnie. I gdzieś tam pracuję nad tym, bo no, ten chaos mnie przytłacza już.
Totalnie rozumiem. A jaka jest jedna z takich ważniejszych lekcji, jaką się nauczyłaś prowadząc swoją działalność w zakresie właśnie stawiania granic?
W zakresie stawiania granic?
Bo wiele psów dietetyczek, z którymi rozmawiałam, miało takie doświadczenie, że przez pierwszy rok lub dwa się zajechały. Po prostu zajechały. Albo miały wypalenie zawodowe, albo miały jakieś stany depresyjne, albo miały jakieś stany lękowe. No bo zaczynasz rozkręcać coś, co nie wiesz jeszcze, jak będzie działało. Uczysz się zasadniczo wszystkiego as you go. I to trwa cały czas, bo cały czas się uczymy. Ale mamy poczucie, że na początku jest właśnie bardzo dużo lęku, oczekiwań właśnie kosmicznych względem siebie i że po prostu bardzo łatwo się w tym zajechać i zastanawiam się, czy twoje doświadczenie jest podobne.
Bardzo. Ja czuję, że już się dawno gdzieś tam zajechałam. Że kiedyś no, nawet tygodniowo potrafiłam dużo pacjentów prowadzić, a teraz jakby ja już nie chcę za bardzo tego robić, ja to zaczęłam delegować moim no. I bardzo duży kłopot stawiało mi to, żeby w ogóle podjąć taką decyzję, bo ja chciałam wszystko zrobić sama. Wiesz, jak to jest w biznesie dietetycznym? Wiedza dietetyczna czy psychodietetyczna to jest 20%, a jak prowadzisz social media, to ty musisz ogarniać milion innych rzeczy. Od sprzedaży po marketing, po pisanie postów, po odpisywanie na maile,
Tak.
różne rzeczy, o których nam wcześniej nie przyszło do głowy, że w ogóle trzeba to ogarniać. I mnie bardzo to zaczęło, jakby ja czułam się bardzo przepracowana i dalej tak mam, tylko że aktualnie myślę, że jest taki moment właśnie wychodzenia z tego, gdy już rozpiski, oddaję dziewczynom, a ja się sama zajmuję innymi rzeczami, żeby mieć przestrzeń na rozwój, na dokształcenie, na jakiś kurs, bo mi to sprawia bardzo dużą przyjemność i takie właśnie konsultacje z pacjentami jeden na jeden. Natomiast właśnie terapia ostatnio mi to uświadomiła. To było pod koniec roku, gdzie ja podjęłam decyzję, że ja nie. Od połowy października powiedziałam, że ja blokuję w ogóle zapisy na współpracę, bo dla mnie, jakby osoby, z którymi konsultowałam, szczególnie od marketingu, mi mówiły: Boże, Kasia, że ty masz małą cenę za miesiąc współpracy. Gdzie ja myślałam, że to są bardzo duże pieniądze, nie? Że okej, 3 miesiące 650 zł to się wydawało spoko, ale jak sobie to przeliczyłam na 1 miesiąc za ilość pracy, którą trzeba wykonać, albo jeszcze ilość pracy, którą ma wykonać Weronika czy dziewczyny, które u mnie są, to nie są w ogóle adekwatne pieniądze do tego, że trzeba było wiedzę nabywać przez X lat. Plus, no to koszty są ogromne aktualnie. Wszyscy zwiększają ceny. Ja miałam takie poczucie, że ja się bałam zwiększyć ceny. Ale mówię, ja byłam już tak zmęczona tym, że powiedziałam, ja idę na głęboko, chociażbym miała, nie wiem, zamknąć biznes, to ja to zrobię. No i się okazało, że wcale nie taki diabeł straszny, jak go mówią. Prosto, no nie? Że jakby ja czuję teraz, że na nowo dostałam wiatru w żagle po prostu, że to co robimy i w ogóle na wyższym poziomie, bo teraz tą aplikacją jest fajne, mi to sprawia frajdę i mam takie poczucie, że dobra, że już większość pacjentów tam dziewczyny ogarniają, ale czuję, że no nawet jakbym sama teraz tej aplikacji tak więcej robiła, to sprawiałoby mi to o wiele większą przyjemność. Zresztą nie jest tak, że nie układam tam ja do spisu, bo mam jeszcze pacjentów, których zaczęłam prowadzić i prowadzę dalej, ale już jakby uważam, że jest gdzieś tam etap taki, który mnie przestaje rozwijać. Czyli na przykład plany żywienia same, a jest coś, co mnie rozwija, czyli na przykład kontakt z pacjentem, konsultacje, właśnie DBT, jakieś tam szkolenia. No to jest coś, w co na pewno chcę iść. I checklisty tych szkoleń i tak dalej. To też mam takie, dobra, to trzeba to zrobić, to zrobić, czy drugie, to z jakichś niedoborów żelaza jeszcze się podszkolić, z tego, z tamtego i to wszystko odświeżyć, nie? Więc skończę oczo i pewnie będę się zajmować innymi rzeczami.
Pewnie.
Ale. Tak, bardzo, bardzo. A tak podsumowując, to czuję, że jak mogę to nazwać, myślę, że mogę tak powiedzieć, że jakby nie było Kasi, tylko była Diet by Kate. Że to jakby ja to byłam cała moja firma, po prostu, gdzieś tam, czy moja marka, że nie ma mnie w tym, że gdzie jestem ja jako człowiek, że człowiek, który też ma swoje życie prywatne, swoich znajomych. Że ja mogę żyć i ja mogę po tej godzinie 18 zająć się innymi rzeczami, a nie pracą.
No i preferencje przede wszystkim też, bo sobie myślę, że można być właśnie Diet by Kate, albo można być Kasią w firmie, która wybiera, że lubi pracować z takimi klientami, lubi rozwiązywać takie problemy, sprawia jej satysfakcję, rozwój w tej dziedzinie, a resztę na przykład zostawia, albo resztę deleguje, albo resztę usuwa ze swojej oferty, nie? Bo to też są takie trudne decyzje, mam wrażenie, i że ciężko jest się w ogóle zatrzymać i zastanowić, z kim ja chcę pracować, nad czym ja chcę pracować, co mi sprawia frajdę, żeby ten syndrom Matki Teresy wyłączyć, który chce zbawić cały świat i chce wszystkich przyjąć pod swoje skrzydła. To jest też mega ciężkie.
Tak, dokładnie. Też miałam takie rozkminy, bardziej już się w tym osadzam, ale jeszcze na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, że to jest takie takie w 100%, że ja wiem, który kierunek. Może inaczej, nazywam to tak. Kierunek znam, ale nie mam ustawionego wektora, że tylko to. Na przykład. Też myślę właśnie o typowo psychodietetyka w połączeniu z DBT i jakby będę w to szła na pewno, ale wiesz, no, mam główne źródło utrzymania, mogę śmiało o tym powiedzieć, to są współprace indywidualne dietetyczne. I nie, jakby no, nie mogę tego zamknąć, jakby,
Oczywiście.
nie, że to są takie właśnie decyzje do podjęcia, że na przykład podjęłam decyzję, że nie będę współpracować z osobami nie mającymi problem z nerkami, po jakichś tam operacjach i tak dalej, i tak dalej. I to już jest gdzieś tam bardziej osadzone, ale chyba ta taka presja, która też myślę, że istnieje w social mediach, że wyspecjalizuj się, że musisz mieć super jedną grupę docelową. Ja sama, jak tego słucham i tak się zastanawiam, to mam takie, kurde, nie wiem, to, że jeszcze tego nie mam, że to jest coś nie tak, że znowu, Boże, że już powinno być idealnie, a ja nie wiem, jaką mam grupę docelową, bo tu wiesz, na mój profil już ma 8 lat, tak? 8-7 lat, więc to nie jest tak, że ja go buduję 2 lata i nagle mam tylko i wyłącznie tam 70 tysięcy osób, które są za DBT. Nie, bo na profil przyszły osoby za przepisami, za jakąś moją historią, za w ogóle pewnie jakimiś innymi rzeczami. Ja widzę teraz nawet pod kątem samego zaangażowania społeczności, że to nie jest takie nawet, jakie bym chciała, ale z drugiej strony mówię, no co ja mam wymagać, jak gdzieś tam, może sama nie jestem w tym osadzona, a z drugiej strony, no te osoby też mają różne problemy, tak? Że to nie jest tak, że to jest tylko tak, jak mówiliśmy, że osoba, która ma insulinooporność, nie ma problemu z emocjonalnym jedzeniem. Więc
Dokładnie, to się bardzo często przeplata. Zresztą zaangażowanie to jedno, a ludzie, którzy za tobą pójdą i będą z tobą pracować i będzie ci się z nimi świetnie pracowało, to drugie. No bo co ci zwiesz z iluś tysięcy lajków od osób, które tak żyją i istnieją, jeśli nikt nie będzie zainteresowany pracą, nie? No albo na odwrót, możesz mieć 3 lajki, ale zapełnić miejsca do programu na 30 osób w jeden dzień, no i jakby liczby naprawdę nie mają takiego znaczenia.
nie, nie.
Absolutnie nie mają znaczenia.
Uświadomić tak samo, że mówię, kurczę, że tak sobie utrzymuję. Przecież mam z czego żyć, moja firma się utrzymuje, przecież jest spoko. I tak po cholera mi, wiesz, patrzę się na te statystyki na Instagramie, to mówię, co ja robię nie tak? Wiesz, szczególnie stories, teraz tak zasięgi poleciały, że ja mówię, nie, mi to się nie chce publikować, mówię, jest dramat.
Zdradzam ci mój sekret.
No.
Nie sprawdzam statystyk nigdy.
Ej, to zajebiście.
I jestem szczęśliwym człowiekiem. Pisałam kiedyś z koleżanką właśnie, która tam pisze książki i właśnie tak siedzi w social mediach i się mnie pyta, Ola, tam jakie ty masz statystyki? Jaka grupa ci sprawdza Instagrama w piątki o 19? A ja takie, co? A ona, no w statystykach to sprawdzisz. A ja stara, ja nigdy nie wchodzę w statystyki, po co ja mam sobie ciśnienie podnosić, jakby. Nie o to chodzi, bo mam wtedy poczucie, że te statystyki dyktują to, co ja chcę robić i że właśnie wtedy nie jestem Olą w mojej firmie, tylko jestem, tak jakby, wiesz, jakbym chciała grać i bawić się po te statystyki, a to nie jest dla mnie długofalowe. To ja mogę to robić 2 tygodnie i ja później stwierdzę właśnie pieprzyć, to wypalam się, nie czerpię z tego frajdy. A jak ja nie czerpię z tego frajdy, to ja nie będę tego robić.
Mam.
Więc bardzo polecam nie sprawdzać statystyk.
No, też mam tak poczuć. Tym bardziej, że to są rzeczy, na które nie mam wpływu i dobrze
Dokładnie.
gram, nie? I tak, ale też się spotkałam właśnie z tymi sytuacjami, że ktoś pisze mi później maila, wiesz co, śledzę cię już ileś tam czasu, nie jestem osobą aktywną, ale już gdzieś
Dokładnie.
o tym, no nie? Że
Dokładnie.
to nie jest tak, że ci ludzie nie widzą tego, ich nie ma, tylko może się nie angażują, a poza tym
Tak.
sobie uświadamiam, dobra, ja jako taka Kasia prywatnie, na ilu profilach ja jestem zaangażowana? Chyba na żadnym.
No. Pani Asia, którą podlinkuję od związków, nie ma pojęcia, że istnieje i że śledzę jej konto, a bardzo dużo mi jakby pomogła, bardzo dużo mi uświadomiła i polecam ją każdej osobie, z którą rozmawiam na temat związków, nie? Więc jakby tak, liczby i cyfry i lajki naprawdę nie mają aż takiego znaczenia. Powiedz, Kasiu, na sam koniec jeszcze, co aktualnie oferujesz, gdzie można cię znaleźć i jak można z tobą współpracować?
Co oferuję? Tak, współprace indywidualne, jeden na jeden w aplikacji mobilnej przez telefon. Tak, głównie przez telefon. Tak się zastanawiam, czy jest możliwość na kompie ogarnięcia. To są współprace indywidualne, konsultacje, no i treningi DBT. Teraz rusza kolejna edycja w marcu. Więc jeśli są jakieś osoby, które mają zaburzenia odżywiania, i Boże, ja tu nie chcę teraz też mówić, bo może tobie robię konkurencję.
Dawaj, dawaj, dawaj.
To ja polecam udział w takich treningach. Na razie to nie wyklucza się z terapią indywidualną, więc ja za ten produkt ręczę. Uważam, że to jest najlepsza inwestycja ever, w jaką można po prostu zainwestować. Ja sama też widzę, jak ja sama począłam być na terapię. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez terapii aktualnie, tak? Więc to i coś, no i e-booki, tak, jakieś takie
A
drobniejsze rzeczy.
kto skorzystałby najbardziej z treningu DBT?
Osoby jedzące pod wpływem emocji, osoby, które są w błędnym kole odchudzania, po wielu nieudanych próbach odchudzania, osoby, które mają takie właśnie podejście w 100% albo nic, po wielu toksycznych relacjach, takie bardzo wysoko wrażliwe, które nie kontrolują swoich emocji, nie potrafią ich nazywać, które nie wiedzą, z czego wynikają ich zachowania, chcą to zmienić, które też są takie chaotyczne emocjonalnie i chcą jakoś to bardziej tak zadbać o siebie też po prostu, tak? No i w ogóle samo DBT to powstało dla osób, które mają zaburzenie osobowości borderline, tak, i depresję. Natomiast no jakby ja nie prowadzę takich zaawansowanych przypadków, bo to jeszcze wymaga terapii indywidualnej, tylko jakby osoby, które chcą poprawić swój komfort życia, ale są w stanie też normalnie funkcjonować. Jakby ich życiu nic nie zagraża. Myślę, że mogę tak śmiało powiedzieć, tak, że to nie są osoby, które wymagają opieki jakiejś takiej szpitalnej i tak dalej. Także w marcu ruszam z trzecią edycją już. Teraz jest mniej miejsc, więc stopniowo jakby nabieram nowych uczestników.
Super, to podlinkujemy wszystko, będzie jakbyście mieli ochotę sprawdzić, to odsyłam do Kasi. A co do w ogóle tego wątku robienia konkurencji, to mnie tak strasznie bawi zawsze, bo przymierzam się teraz do robienia takiego programu dla początkujących psychodietetyków i tam się przewijają takie obiekcje w stylu, Boże, rynek jest taki przesycony, jak ja się wybiję, jakby rozumiem to, rozumiem ten sposób myślenia. Ale nie ma dwóch takich samych specjalistek, nie ma dwóch takich samych specjalistów. To nie jest konkurencja w ogóle, to jest po prostu rynek pełen różnych opcji. Można popracować chwilę z Kasią, chwilę z Olą, chwilę z Justyną, chwilę z Mariolą i zobaczyć, kto co ci leży najbardziej, zabrać coś od każdej z tych osób i jakby zrobić krok do przodu, wejść dwa schodki wyżej u każdej z tych osób, nie?
I to jest okej, że to nie oznacza, że ty jesteś
Tak!
gorszym specjalistą,
Tak!
bo ktoś od ciebie odszedł gdzieś indziej. To ja sobie też tak mówię, kurczę, że przecież na przykładzie zwykłej fryzjerki, na przykład. Czy ja miałam kilka fryzjerek? No miałam. Czy to oznacza, że jedna była beznadziejna? No nie, po prostu nie wiem, drugą miałam bliżej. Chciałam inne spojrzenie i to jest jak najbardziej okej, tak? I ja sama sobie gdzieś tam to w głowie przepracowuję. A propos takich współprac, to kurczę, ja mam identyczne podejście, że przecież jakby, a propos właśnie tego, że dużo jest specjalistów, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jak robisz coś, nawet w sieci, chociaż jedna osoba, nie wiem, coś udostępni, albo zaprosi cię tu, czy zrobić jakiś wspólny webinar, to przecież to, jak dla mnie, to jest właśnie siła w grupie osób, które coś robią, aniżeli w byciu samemu.
Pewnie.
Ale też mam takie podejście, że trzeba dobrze sobie te osoby do współpracy jednak dobierać, żeby czuć, lubić kogoś, po prostu, żeby to było autentyczne, a nie tylko takie, że dobra, to ja cię polecę, bo ty masz tyle followersów, jakby no nie. Nie, ja mam też koleżanki, które wiesz, mają mniejsze konta i ja nie mam problemu z tym, żeby wiesz, poudostępniać się, wspierać. Ja w ogóle nie patrzę na to pod takim kątem, ale jak widzę, mam też niestety taką jedną relację, że jakby, że mam poczucie, że ktoś gdzieś tam się wokół mnie kręci tylko po to, żebym ciągle udostępniała coś i tak dalej. I mnie to na przykład, to już mnie przytłacza na przykład, no nie? Takie coś. I uważam, że to nie jest szczere i autentyczne i że jak coś robić, promować, to po prostu no robić to co czujemy, tak?
No, a wiesz w ogóle skąd się dowiedziałam o tobie? Tak, rozmawiałam z nią, ale nie zdajesz sobie sprawy chyba, jak ty ją zainspirowałaś do biegania, jak ją zajarałaś tematem biegania. Albo może sobie zdajesz sprawę, ale jak ja ją słuchałam wtedy, to ona z 10 minut nawijała o tym, jak jest zafascynowana, bo się z tobą spotkała, iż bo biegasz i w ogóle super.
No. Wiesz, no, wiem, że ją to podjarało. W ogóle to było mega miłe. Pozdrawiamy cię, Kinga.
Tak.
Mam słuchać. To było mega miłe, że właśnie spotkałyśmy się wtedy w Nowym Jorku. I tak pierwsze spotkanie, no, było super, a mnie zaskoczyło to, że ona do mnie napisała później jeszcze chyba z dwa razy, że my się chyba łącznie 3 razy widziałyśmy. Ja mówię, o Boże, jak miło! I mówię, że no jak najbardziej się z tobą spotkam. I tak fajnie mi się z nią rozmawiało. I teraz właśnie na storieskach widzę czasami, one tu 12 kilometrów.
Tak.
Boże! A ona jeszcze w siebie wątpiła. Mówię, tak, to jest coś takiego, że człowiek sobie nie zdaje sprawy, że jest w stanie coś zrobić do momentu, aż tego nie zacznie robić, no nie? I się teraz, też a propos maratonu, no kurczę, jeszcze kilka lat temu ktoś mi powiedział, że ja będę maratonem biegać. Nigdy nie było moim marzeniem. A teraz? Ojejku, to już może jakiś ultra.
No, no. Nie, chciałam właśnie ci dać znać po prostu, bo nie byłam pewna, czy wiedziałaś o tym, a no, to jest takie miłe, nie? Wiedzieć, że po prostu jakoś tak się kogoś pchnęło do czegoś fajnego. A Kinga, to mówimy o Witalnej, ona też właśnie współpracuje z dziewczynami, które się objadają, więc też ją podlinkuję w opisie tego odcinka, jakbyście miały ochotę do niej uderzyć na konsultację. Dzięki ci bardzo, Kasiu, za tą rozmowę. Kurde, było o wszystkim.
Miało być 45 minut.
No, to zawsze tak wychodzi. Dzięki ślicznej, do usłyszenia w następnym.